Przy mikrofonie Grzegorz Gi. Wracamy do Państwa w kolejnej części audycji podcastu GPS Globalny Punkt Spojrzenia. Rozmawiamy o kulturze Ukrainy czasów wojny, inwentaryzując w tych dwóch przestrzeniach także tożsamość ukraińską, językowa, religijna, no ale my przechodzimy pokrótce. Mam wrażenie, warto jest zastanowić się. Naszym gościem niezmiennie pani Maria Piechowska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Rosja, która programowo niszczy, być może przez przypadek, ale bezmyślnie niszczy także ławry, te obiekty kultu o największym możliwym znaczeniu religijnym. To pokazuje bezmyślność. Natomiast niewątpliwie wojna to ciągły stres, to także syndrom stresu pourazowego. Życie w ciągłym stresie, są przecież prowadzone badania pokazujące, zwłaszcza ten stres tych ludzi przesiedlonych wewnętrznie, bardzo duża przecież grupa uciekająca ze wschodu Ukrainy, ono wymusza dostosowanie się do sytuacji. Mam wrażenie, że wymusza także pewne zmiany, jeśli chodzi o kulturę, o sposób przeżywania życia kulturowego, ukulturalniania się. Czy Ukraińcy wykazują się tutaj innowacjami społecznymi, pani Mario, w okresie wojny? Szeroko pojęte innowacje społeczne, gdzieś na granicy także mam wrażenie kultury. Jak to wygląda z pani perspektywy?
To w ogóle zacznijmy od tego, że Ukraińcy, że to tak jak choćby i my, mają doświadczenie COVID-u, które bardzo w pewnym sensie ułatwiło wejście w tą rzeczywistość pełnoskalowej wojny, po prostu przez tą kulturę bycia online. Na Ukrainie w ogóle jest tak, że Ukraina jest jednym z najbardziej scyfryzowanych państw na świecie. To nam się może wydawać absurdalne, ale jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa ukraińskiego, mówię teraz o funkcjonowaniu państwa, to nie ma drugiego takiego państwa, które by tak dobrze miało rozbudowaną tą strefę tej właśnie możliwości online. Przez taką aplikację DIA, to jest odpowiednik takiego naszego e-obywatela, no to tam można wszystko, można nawet ślub wziąć online. To oczywiście jest skierowane przede wszystkim do żołnierzy, którzy znajdują się gdzieś na froncie i chcieliby wstąpić w związek małżeński ze swoimi kobietami, które są gdzieś dalej. Więc jest to możliwe.
To jest aplikacja DIA, tak? DIA?
Tak, dokładnie, tak. Oczywiście tu też nie chodzi o to, żeby, prawda, doprowadzić do sytuacji, że nie będzie normalnych ślubów, ale raczej to jest wyjście naprzeciw tej trudnej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o takie życie kulturalne, no oczywiście jest problem. Ostatnio moja znajoma z Lwowa żaliła się w mediach społecznościowych, że próbowała obejrzeć film i chyba dopiero za trzecim czy czwartym podejściem jej się to udało, bo wcześniej za każdym razem seans był przerywany przez alarmy powietrzne, więc krótko mówiąc nie było to łatwe. Nie było to łatwe obejrzenie tego filmu.
Ja się zastanawiam, bo mówimy o kinie, prawda? Czy w tym przypadku trzeba było wykupić kolejny bilet, czy ten seans był zamrożony? Drodzy Państwo, no to są rzeczy absolutnie trywialne, przyziemne. Natomiast no pytanie, czy alarm bombowy powoduje, że bilet jest nadal ważny i ten film można dokończyć, czy trzeba go oglądać od początku? Drodzy Państwo, proszę wybaczcie, ja tutaj nie jestem aptekarzem, prawda? Natomiast no to są absolutnie, no tak wygląda proza życia, czyli koleżanka z Lwowa żaląca się, no po prostu dzieląca się swoimi emocjami, prawda? Że jest niemożliwe, że w takich podstawowych rzeczach, no jest to duże utrudnienie i te alarmy bombowe.
A pamiętajmy też, że do tego dochodzą wyłączenia prądu. No, jeżeli ich nie jest tak dużo, ukraińskie państwo w ogóle okazało się niesamowicie odporne pod tym względem. Natomiast to jest coś takiego, że czasami trzeba na przykład zaplanować, kiedy zrobimy pranie, bo akurat jeżeli prąd jest w środku nocy, no to pranie trzeba zrobić w środku nocy. To jest kwestia tego, że właśnie musimy myśleć o lodówce i o kwestiach tego, co trzymamy, bo mamy te wyłączenia prądu. To jest bardzo wiele takich elementów, których no, trzeba wziąć pod uwagę w takim codziennym, krótko mówiąc, życiu w czasie tej wojennej rzeczywistości. Z tego, no, jakby instytucje też się dostosowują. Z tego, co wiem, nie musiała płacić za kolejny bilet. A jeżeli przejdziemy się wieczorem po uliczkach, nie wiem, czy Odessy, Lwowa, czy Kijowa, to przed każdą knajpą, a jest ich dużo, stoi generator. Więc w momencie wyłączenia prądu krótko mówiąc, przełączają się na generatory. Aha. Czasami są na przykład podwójne menu na czas prądu i na czas, kiedy prądu nie ma.
Niesamowite.
Wtedy są po prostu ograniczone możliwości. Ale to życie rzeczywiście działa. Ja byłam latem w Odessie i tam chodziłam z takimi Amerykanami, którzy nie bardzo mieli pojęcie tak naprawdę, gdzie są. Mhm. I oni mówili, słuchaj, gdzie ta wojna? Przecież tu wszystkie knajpy.
No
więc po prostu musiałam ich wziąć ulicę obok, gdzie były zrujnowane budynki. To trochę już zrozumieli potem, zwłaszcza jak zaczął się alarm powietrzny, a przypomniałam im, że do Odessy z Krymu to w kilka minut rakiety dolatują. Natomiast Ukraińcy rzeczywiście są bardzo odporni. Oni się w jakiś sposób dostosowali, ale to nie znaczy, że tych kosztów, powiedziałabym, nie ma. No to jest życie w ciągłym stresie.
No życie w ciągłym stresie, które też może odbierać chęć, by wyjść na zewnątrz, by pójść do kina, by pójść na spektakl, a być może także do restauracji. Nawet nie chodzi o to drugie menu, które jest rodzajem innowacji, ponieważ o które właśnie pytam, ponieważ no, jeśli nie ma prądu, to być może jest to bardziej sałatkowy bufet, aniżeli coś na ciepło. No właśnie, stres, zmęczenie. Mam wrażenie, że to jest droga do depresji. Pani Mario, czy my mamy jakieś informacje związane też dane, badania pokazujące nastroje Ukraińców, kondycję psychiczną narodu, który jest bombardowany nie tylko amunicją, pociskami, ale także być może złymi informacjami, przygnębiony, bliski depresji. Czy mamy takie analizy?
No przede wszystkim to jest zespół stresu pourazowego, tak, który dotyczy większości społeczeństwa. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że około 10 milionów Ukraińców. Ja myślę, że to jest dużo więcej, no bo tak naprawdę każda osoba, która jest, nawet jeżeli jest, mieszka we Lwowie, gdzie jakby te rakiety spadają stosunkowo rzadziej, ale te alarmy są i tak naprawdę po prostu to nigdy nie wiadomo. Prawda? Były już ataki w centrum Lwowa, więc no, wszystko jest możliwe.
10 tak naprawdę, milionów no, to szacunek WHO, pani Mario, natomiast zarysujmy proszę
tak,
skalę.
Dokładnie.
Jakie są szacunki? Ilu Ukraińców dziś jest na Ukrainie, zostało pomimo konfliktu, nie uciekło z obawy ze strachu przed wojną i zostało, żyje nadal na Ukrainie, nawet jeśli zostali przemieścili się na zachód tego państwa.
I to w ogóle jest temat na oddzielną audycję.
Na oddzielną audycję,
no ale... skomplikowane, bo nie ma... Aha. Tak, nie mamy dobrych danych. Natomiast szacunki są takie, że od 25 do 35 milionów Ukraińców jest w tym momencie na Ukrainie. Przy czym, no to są szacunki. Tak czy inaczej oznaczałoby to, że około 1/3 społeczeństwa potrzebuje pilnie tego wsparcia psychologicznego. Ale tak naprawdę moim zdaniem to jest dużo więcej osób. Oczywiście Ukraińcy starają sobie radzić tak jak mogą. Media często publikują takie właśnie artykuły, jak sobie radzić ze stresem, jak wprowadzić taki bardziej zrównoważony tryb życia. No wiadomo, to jest takie trochę no, dużo nie pomoże, ale przynajmniej cokolwiek próbują, no bo ta potrzeba tej pomocy psychologicznej jest olbrzymia i ona będzie będzie wzrastać. I to jest coś, o czym musimy też my jako Polska myśleć, bo może się okazać zaraz, że to jest częściowo nasz problem, jeżeli na przykład będzie znowu wzmożona jakaś ruch uchodźczy do nas, czy na przykład zakończą się działania wojenne i w ramach, i krótko mówiąc, ci mężczyźni z frontu będą dołączać do swoich rodzin, które na przykład przebywają w Polsce i wtedy się może okazać, że to jest częściowo nasz problem. Oczywiście tu nie chodzi o to, żebyśmy jakoś wyręczali państwo ukraińskie, ale wspierali państwo ukraińskie. To jest bardzo ważne. Polska zresztą to do pewnego stopnia robi szkolenia, na przykład właśnie skierowane akurat głównie do medyków wojskowych, do psychologów, więc to się dzieje, natomiast no, skala pewnie będzie olbrzymia.
Będzie olbrzymia, to oczywiście będzie zasadniczo problem Ukrainy i nie mówię tego z żadnym zabarwieniem satysfakcji, biorąc pod uwagę powroty do domu, trudne, szczęśliwe powroty do domu ojców i mężów z frontu, którzy będą jednak obciążeni PTSD. Mam taką refleksję, drodzy Państwo, dalekowschodnie refleksje. Polecam Państwu taki profil w serwisie X, gdzie pojawił się wątek syndromu PTSD obecnego w japońskim społeczeństwie latami po wojnie na Pacyfiku. Cierpiące rodziny, nerwowi ojcowie, trudne, toksyczne związki małżeńskie. Niestety to także będzie prawdopodobnie element krajobrazu społecznego Ukrainy. Ale by nieco by zakończyć naszą rozmowę, choć mamy jeszcze 11, blisko 10 minut, to chciałbym zapytać o rzecz absolutnie, myślę, że nieoczywistą, bo mam wrażenie, że Ukraina, no właśnie, miękka siła, kategoria, która oznacza pewną atrakcyjność, która pozwala się przebić w mediach, poprawić pozycję międzynarodową, przede wszystkim także, myślę, że być dostrzeganym, identyfikowanym. Miękka siła Ukrainy w okresie wojny, miękka siła Ukrainy czasów wojny. Czy coś takiego w ogóle istnieje, pani Mario?
No ja powiedziałam, to jest jedno z największych osiągnięć Ukrainy. Jeżeli teraz my już troszkę zapominamy o tym, bo już trochę przyzwyczailiśmy się, ta wojna trwa już długo, ale na samym początku, jeżeli przypomnimy sobie wszystkie memy, no ta historia z okrętem rosyjskim, no tak, prawda? Jeżeli przypomnimy sobie te wszystkie memy o babciach, które rzucały słoikami z ogórkami kiszonymi w rosyjskiego drona, no to była bardzo przemyślana ukraińska polityka informacyjna, skierowana zarówno do swojego społeczeństwa, ale też właśnie na zewnątrz. No ten strój Zełenskiego, jego przemówienia, to, że właściwie kolejne państwa walczyły o to, żeby Zełenski u nich przemówił. Tak było na początku po inwazji.
No dzisiaj niestety zaczyna być ciężarem.
To była polityka informacyjna. To prawda. Natomiast to wszystko to była genialna polityka informacyjna. No myślę, że wiele osób, zwłaszcza na Zachodzie, odkryło, gdzie leży Ukraina. Wcześniej pewnie mieli słabe pojęcie. Nagle to Ukraina zaczęła być odmieniana przez wszystkie przypadki w większości państw na świecie. I Ukraina do pewnego stopnia, no, powiedziałam nawet bardzo dobrze, to wykorzystała. No przede wszystkim właśnie najpierw, jeżeli chodzi o tą politykę informacyjną, ale też zaczęła walczyć o swoją taką, powiedziałam, pozycję, choćby tą rozmawiamy trochę dzisiaj o tej właśnie kulturze, w kwestiach takich, powiedziałam, kulturowych. Jest bardzo dobrze działający Instytut Ukraiński, który promuje kulturę ukraińską. No niestety na Zachodzie, u nas ja bardzo co ubolewam, ale on nie funkcjonuje w Polsce, natomiast funkcjonuje w Londynie, w Nowym Jorku. Oni
Pani Mario, natomiast
inwazją,
czy możemy się na chwilę zatrzymać? Dosłownie na 30 sekund. Dlaczego on nie funkcjonuje w Polsce?
To też jest moim zdaniem kwestia wyborów strategicznych. Ukraińcy mają świadomość, że w Polsce tak naprawdę, choćby przez to, że mamy tak dużo w Polsce uchodźców i wcześniejszych migrantów, no Ukraina nie jest znana. Oni postawili na promowanie Ukrainy tam, gdzie jest mniej znana. Natomiast ja żałuję, bo oni robią bardzo ciekawe rzeczy, choćby właśnie jeżeli o promowanie kultury ukraińskiej, ale też o walkę, to jest bardzo ważne, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, o dekolonizację. Ponieważ jest taki dyskurs ukraiński, że i zresztą bardzo fajnie to się wpisuje, że Rosja jakby do tej pory kolonizowała Ukrainę. Na przykład bardzo wielu ukraińskich twórców nazwanych jest również na Zachodzie rosyjskimi, kiedy oni tak naprawdę byli Ukraińcami i się utożsamiali z Ukrainą. No takim choćby przykładem jest Ilja Repin, który no, znany jest z takiego bardzo znanego i często odtwarzanego teraz obrazów o kozakach zapolskich, którzy piszą list do sułtana. I to jest bardzo często teraz odtwarzany w sensie, że różni żołnierze siedzą w tych samych pozycjach. No jest to dosyć znany obraz. W każdym razie Ilja Repin funkcjonuje w przestrzeni międzynarodowej jako malarz rosyjski. No nie, on był malarzem ukraińskim. Więc,
no dobrze, natomiast no niestety oddają pole takim osobnikom jak Crowley, który robi to, co robi. Szkoda, być może ktoś ten nasz apel absolutnie poważny, nawet jeśli w medium lokalnym, regionalnym, by ten instytut jednak też zaczął funkcjonować. No dobrze, więc w innych przestrzeniach instytuty ukraińskie absolutnie bardzo ożywione, promujące kulturę i zwiększające zainteresowanie także ludzi, którzy nie są obojętni na kwestie estetyczne, artystyczne.
Tak, i ja żałuję, że w Polsce nie ma, natomiast w Polsce dzieje się samorzutnie wiele rzeczy, choćby zobaczmy, ile jest tłumaczeń z języka ukraińskiego literatury pięknej. To jest coś, co mnie bardzo osobiście cieszy, bo przez lata było takie poczucie wśród osób, które oczywiście się nie interesowały Ukrainą, że ta Ukraina ma niewiele do zaoferowania. No teraz widzimy, jak wiele ma do zaoferowania i bardzo to jest taki trochę śmiech przez łzy, że ta inwazja doprowadziła do tego, że zaczęło być modnie czytać ukraińskich autorów, zaczęło być modne słuchanie ukraińskiej muzyki. Mnie to cieszy, mam nadzieję, że coś z tego zostanie dłużej. Natomiast zauważmy, że właśnie to się wydarzyło w Polsce. I to wydarzyło się zupełnie, powiedziałabym, samorzutnie, oddolnie.
No więc ten soft power, który pozwala Ukrainie pokazać się, też walczyć ze zmęczeniem wojną, to jest pojęcie, które mnie bardzo, bardzo często śmieszy, drodzy Państwo, bo zmęczenie wojną to jest kategoria, która dotyczy przede wszystkim Ukraińców, a nie relaksowanych Francuzów czy Niemców, którzy siedzą przed telewizorami. Innowacje społeczne Ukrainy, soft power. No właśnie, jedna jeszcze rzecz, która na zakończenie naszego programu mnie interesuje. Czy na Ukrainie, pani Mario, w ogóle ktoś podejmuje się, czy to jest być może nawet na marginesie dyskursu publicznego, to znaczy by odciąć się od Rosji, nie tylko w kontekście standardu torów, przejścia na węższe europejskie tory, co przecież ma mieć miejsce, jeśli dobrze pamiętam, ale zerwania z cyrylicą i przejścia na alfabet łaciński. Być może to jest pytanie naiwne, ale postanowiłem je zadać.
To jest w ogóle to pytanie często w Polsce jest stawiane, bo rzeczywiście z naszego punktu widzenia na alfabet łaciński jest takim też przynależnością tej Europy Zachodniej. Natomiast trzeba mieć świadomość, że jakby w pewnym sensie, jeżeli Ukraina zdecydowałaby się przejść na łacinkę, to by oznaczało odcięcie się od Rusi kijowskiej. A tak. Pamiętajmy, że to Ukraina jest kolebką Rusi, chociaż bardzo Moskwa usiłuje sobie zabrać, powiedzmy, to dziedzictwo. Mhm. Jest taki w ogóle, jeden z moich ulubionych memów jest taki, że tam obrazek różnych takich ważnych cerkwi w Kijowie, tam 996 rok i tutaj mamy taką cerkwię. Pod spodem jest zdjęcie lasu i napis Moskwa. Potem mamy 1011 rok, tutaj Sobór Mądrości Bożej w Kijowie. Pod spodem zdjęcie lasu Moskwa w tym samym roku. No i właśnie to byłoby pozwolenie Rosji, żeby zabrała sobie ten element bardzo ważny historii Ukrainy, bo Rosja próbuje, cały czas Rosja usiłuje się sprzedać światu jako i sobie samej, jako właśnie ten spadkobierca Rusi kijowskiej. No nie, to Ukraina jest spadkobiercą, więc odejście cyrylicy by też było w pewnym sensie odejściem od tej spuścizny. Natomiast na samej Ukrainie były takie pomysły jeszcze w latach 90. Był cały taki program, projekt właśnie łacinki. To nigdy, jeszcze wcześniej nawet, jeszcze w latach 20. były takie pomysły. Natomiast to zawsze były tak naprawdę w jakiś sposób projekty bardzo gdzieś
niszowe,
na marginesie.
Niszowe, marginalne.
Niszowe właśnie.
Tego nie należy się spodziewać zatem.
Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdzieś tam ta łacinka zaczyna bardziej funkcjonować. Natomiast to się raczej nie wydarzy i prawdę mówiąc miejmy nadzieję, że to się nie wydarzy.
Ostatnie pytanie, proszę wybaczyć, skłamałem. Bije się w piersi. To było przedostatnie pytanie. Wołodymyr Wiatrowicz, deputowany do Wierchownej Rady, jeśli dobrze pamiętam, przed kilkoma dniami stwierdził, że biografia Stepana Bandery będzie przetłumaczona i przełożona tak, by dzieci mogły się z nią zapoznać. Proszę panią o komentarz do tej sprawy.
No jest problem z tymi bohaterami. Problem też z Banderą jest taki, że jest przedstawiany bardzo jednostronnie, ale my też w Polsce znamy tylko jedną część historii Bandery. Mhm. Ja nie chcę go tutaj w żaden sposób usprawiedliwiać, natomiast oczywiście, dlatego ja zadałam pytanie, czy na polski, bo to byłoby bardzo ciekawe, żeby Polacy poznali tą wersję ukraińską,
no to byłoby
tą wizję
ciekawe.
Ukraińską, bo pokazuje, że historia no niestety nie jest aż tak czarno-biała. Natomiast w ogóle, jeżeli mówimy o tych bohaterach ukraińskich, no są postacie, którymi na pewno trzeba jak z punktu widzenia polskiego walczyć, które po prostu były jednoznacznie bardzo negatywne. Tutaj Bandera jest gdzieś na pograniczu.
To nie jest pokrój postaci Romana Szuchewycza, prawda?
Właśnie to chciałam dokładnie powiedzieć, że jakby są osoby, których w żaden sposób nie powinniśmy dopuszczać do tego, żeby funkcjonowały, oczywiście w ranach naszych możliwości, żeby funkcjonowały jako bohaterowie, natomiast są może nie tyle, co tutaj, bo ja po prostu uważam, że z Banderą nie należy walczyć, o Banderze należy uczyć.
Okay.
I to jakby my powinniśmy trochę się nauczyć i też Ukraińców powinniśmy nauczyć, kim dla nas, kim z naszego punktu widzenia on był. Więc oczywiście to, o czym powiedział Wiatrowy, czy jest taką propagandą, która pewnie utrudni taką przyszłe dzielenie się wiedzą. Natomiast no, miejmy świadomość, że Ukraińcy są w tej sytuacji trudnej, jest to wojna i chociaż nie usprawiedliwia to pewnych działań, to jednak oni potrzebują tych bohaterów w tym momencie. To jest bardzo trudny temat, bardzo emocjonalny. Wiem, że dużo osób od razu tutaj by mnie skrytykowało i powiedziało, och nie, Bandera był zły, koniec tematu, nie należy. Natomiast pamiętajmy, że no, historia nigdy nie jest czarno-biała.
Ja do nich nie należę i bardzo się cieszę, że tak konkludujemy nasz program, bo słowa Jarosława Kaczyńskiego sprzed kilku lat, że z Banderą Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie, no z pewnością zbyt fortunne nie były. Bardzo dziękuję. W Polskim Radiu Lublin w programie audycji GPS, Globalny Punkt Spojrzenia, rozmawialiśmy przez ostatnią godzinę z panią Marią Piechowską z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o kulturalnym wymiarze, o kulturze Ukrainy czasów wojny. Mam wrażenie, że wbrew pozorom to jest także całkiem dobry happy end. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę.
Dziękuję.
Państwu życzę słodkich, dobrych snów. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam.